My pędzimy do Warszawy. W naszym studiu Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, sędzia. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zaczytujemy się w programy różnych partii, jak wygląda sądownictwo, jak ma wyglądać sądownictwo. Prawo i Sprawiedliwość obiecuje i w programie, i ustami swojego lidera, że za 4 lata, jeżeli będzie miał jeszcze jedną kadencję, to już na pewno sądy będą działały sprawnie. Będą?
No, ktoś kiedyś powiedział, że obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. To jakiś klasyk polityczny, ale a może trudno powiedzieć, co będzie. Na pewno bym chciał, bo też to jest jakaś istotna część mojego życia poświęcona na tą reformę, która została rozpoczęta, a potem zatrzymana. A referując krótko nastroje wśród sędziów, powiem, niemalże nikt w to nie wierzy, ale bardzo wielu byłoby mile zaskoczonych, gdyby to się wydarzyło. No jeżeli o czymś się mówi wielokrotnie, a potem to się nie dzieje, no to trudno się dziwić, że powtarzane obietnice nie do końca spotykają się z reakcją taką, na jaką się liczy, ale wszystko jest możliwe. Tak jak można było rozpocząć reformę i ją zatrzymać, tak samo można ją wznowić.
Panie ministrze, a jak wyglądają nastroje wśród sędziów? Bo te wybory, jeśli chodzi o sądownictwo, są być może kluczowe. Platforma, opozycja szerzej mówi, że wszystko przywróci, a nowych wyrzuci, a PiS obiecuje, że reformę dokończy.
No powiem tak, zupełnie szczerze, bo nie jestem politykiem, stać mnie na to, żeby mówić szczerze. A na dzień dzisiejszy środowisko jest złe, zawiedzione, zrewoltowane. I nie mówię tylko o zawodowych protestujących z Justicji czy tym podobnych organizacji sędziowskich, ale mówię też o sędziach, którzy zaangażowali się w dzieło reformy i w pewnym momencie poczuli się odstawieni na boczny tor i zdradzeni. Na to wszystko jeszcze nakłada się dodatkowy problem wynikający po prostu ze statusu socjalnego. O ile, jak pamiętam, bo sam uczestniczyłem w pewnego rodzaju akcjach o charakterze medialnym, kiedy nam jako sędziom zamrażano wynagrodzenia i wtedy mocno się sprzeciwialiśmy. Wtedy też byłem w Justicji, ale to była inna Justicja i to były rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No i wtedy Trybunał Konstytucyjny jeszcze z panem prezesem Rzeplińskim powiedział, że no, na jeden rok to można zamrozić wynagrodzenia sędziowskie, ale już na dwa to nie, bo ten mechanizm, który jest zapisany w ustawie, jest zgodny z konstytucją, no i w wyjątkowych wypadkach można go zawiesić jednokrotnie, ale nie wielokrotnie. No. Teraz trudno nie zauważyć, że ten mechanizm Ministerstwo Finansów, czy rząd, czy większość aktualnie rządząca, po raz czwarty z rzędu zawiesza. Sprawa jest w Trybunale. Wszyscy chyba uprawnieni się wypowiedzieli. Krajowa Rada Sądownictwa i pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Pan sędzia, pan minister mówi o rzeczy najprostszej, pensjach, a tutaj padają wielkie słowa. Rzeczpospolita, praworządność, rządy prawa, demokracja. Jakby o to się toczy spór, a nie to, czy będzie podwyżka 5%, czy jej nie będzie. No,
pan redaktor pytał o nastroje wśród sędziów. Sędziowie też mają dzieci do wykarmienia i tak dalej.
I też kalkulują w sposób, nie żyją samymi ideami. Jak słucham sędziów, to wydaje mi się, że oni żyją tylko i wyłącznie ideami praworządności i niczym więcej, i nic więcej ich nie interesuje.
Idee są ważne, być może ważniejsze, ale jak przychodzi do nakarmienia dziecka, to te idee trzeba odsunąć na bok. Pytał mnie pan redaktor o nastroje w sądownictwie, one są słabe, ale też jakby wybory, niezależnie od przekonań, które każdy sędzia może mieć, tylko nie powinien ich manifestować, niezależnie od przekonań tychże sędziów. I jedni, i drudzy, i trzeci, jeżeli tam więcej niż dwie grupy wyróżniać wśród tej społeczności, liczą na to, że coś się odblokuje, coś się zmieni. Ci, którzy chcieliby reformy, liczą na to, że ta reforma ruszy, a sądy nie będą, sędziowie nie będą ofiarą rozgrywek, bo to wygląda w ten sposób, tak to jest odczytywane, że minister sprawiedliwości chce utrzymania tego systemu, premier nie chce utrzymania, oni się między sobą niespecjalnie lubią. zrobią. Teraz wyciszyli ten konflikt, no bo jest kampania wyborcza, no ale przecież przez lata z mediów mogliśmy się dowiedzieć, że tutaj chemii nie ma między tymi dwoma politykami, no a jakby cierpią ludzie, no także sędziowie, więc ten aspekt socjalny zawsze istniał, istnieje i istnieć będzie i on też wpływa na postrzeganie nastroje. Rządzących i nastroje.
To jeszcze do rządzących wrócimy. Opozycja, co oznacza dla wymiaru sprawiedliwości zwycięstwo Donalda Tuska? Co zrobi ta grupa, jak pan powiedział, z zawodowych protestujących albo zrewoltowanych sędziów?
O ile powiedziałem kilka gorzkich słów w kierunku rządzących, bo za to im się należy, nie ustalając, kto za co dokładnie odpowiada, no to to zwycięstwo tej opcji, o której pan redaktor mówi, to jest katastrofa dla sądownictwa, bo albo się okaże, że oni tylko mówią, co w polityce jest dość częste, czyli nie ma się specjalnie czym przejmować, albo się okaże, że oni rzeczywiście będą realizowani to, o czym mówi rzecznik justicji Przymusiński czy inni, że oni zaczną wyrzucać sędziów, czy ponownie sprawdzać prawidłowość nominacji, bo nie taka Krajowa Rada Sądownictwa, może nie taki prezydent, jak dotąd nikt prerogatyw prezydenta nie kwestionował, ale ci zaczynają kwestionować. Jeżeli zaczną tego rodzaju proces jakiś renominacji czy sprawdzania poprawności nominacji, no to zaraz się otworzy pytanie.
Pan minister, pan sędzia zna justycję, zna tych ludzi. Nie wiem, w tej chwili pewnie nie rozmawiacie ze sobą, no ale plotki krążą. No, o czym marzy justycja i ta część sędziów? No,
powiedziała pani sędzia Irena Kamińska kiedyś publicznie, ja pragnę zemsty. No, myślę, że dobrze zdefiniowała. Podstawowe uczucie wśród tych sędziów zrewoltowanych. Oni zawsze ustawiali to sądownictwo pod siebie, jakieś tam ekipy polityczne się zmieniały, ale tak naprawdę to był system oligarchiczny. Krajowa Rada Sądownictwa, dopóty była dobra, dopóki sędziowie w ramach niejawnych ustaleń przy zielonym stoliku ustalali, kto ich będzie reprezentował w Krajowej Radzie Sądownictwa i jakie decyzje personalne i nie tylko personalne będą przechodzić. No w momencie, kiedy się to zmieniło, nagle się okazało, że mamy brak praworządności. Oczywiście podsycany, no ta nasza polska targowica to jedna rzecz, a obce dwory to druga rzecz. No znowu się XVIII wiek przypomina i to, że ktoś tam tutaj są chętni, żeby dla własnych karier, dla własnych stanowisk i pieniędzy realizować obce interesy. To nic dziwnego, że mamy kurs kolizyjny z niektórymi państwami Unii. No nie mówiąc już o Wschodzie i myślę, że te siły, które są nieprzyjazne Polsce, bardzo chętnie wspomogą tych zrewoltowanych sędziów. Zresztą no, kwestia finansowania Stowarzyszenia Justicja nawet ostatnio w Krajowej Radzie Sądownictwa wynikła, bo za moich czasów justycja była biedna jak mysz kościelna, a teraz stać ich na wszystko, na taksówki po całej Polsce. No właśnie, to jest pytanie, skąd mają pieniądze. A wiemy, że kampus, parapolityczna impreza, w której też pan sędzia Przymusiński brał udział, no jest na przykład współfinansowany przez, bodajże tam widziałem Gazprom albo jakąś inną rosyjską korporację, ale też widziałem fundację Adenauera czy jakąś inną fundację niemiecką. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tego rodzaju sponsorzy, chociaż nie tak jawnie ogłaszani, byli sponsorami justicji, może nie wprost, może pośrednio. Oczywiście nie wiem, więc takich zarzutów nie stawiam, ale gdyby odpowiednie służby coś takiego odkryły, to zero zdziwienia.
A dlaczego justycja nie ma transparentnych w partii, na przykład mają? Dlaczego nigdy Stowarzyszenie Sędziów Justycja nie postanowiło, żeby pokazać, kto ich wspiera?
No właśnie, to jest pytanie, jak organizacja, która walczy o najwyższe standardy, praworządność i transparentność, bo to przecież ważne hasło, jeżeli chodzi o sądownictwo. Nasz Sąd Najwyższy nawet w swojej architekturze jest transparentny, taki półprzejrzysty, no ale właśnie o to chodzi, że kto jak kto, ale żona Cezara ma być zawsze poza podejrzeniami. No, Stowarzyszenie Sędziów, ażeby było wiarygodne, no jest oczywiste, że po pierwsze powinno być transparentne finansowo, po drugie nie powinno być największą tajemnicą Stowarzyszenia Sędziowskiego lista członków, a oni się przecież przed tym bronią od lat, żeby ujawnić, bo być może nie są tak potężni, jak twierdzą, a być może wielu członków Justicji sobie tego nie życzy, bo nie identyfikuje się z tym, co robią jej obecne władze. Trudno mi powiedzieć, ale wygląda to źle. Po prostu wygląda to źle.
Wygląda to nie najlepiej, zdaniem pana ministra. Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, sędzia, gościem Poranka Wnet. Zastanawiam się w takim wypadku, jak będzie wyglądało, jak będą wyglądały te sądy, jeżeli faktycznie ta grupa z Justicji, grupa zawodowych, protestujących sędziów będzie układać wymiar sprawiedliwości.
Znaczy, jeżeli prawdziwe są moje podejrzenia, że tym ludziom chodzi wyłącznie o własne kariery, stanowiska i pieniądze, no to będzie tak układać, żeby te kariery, stanowiska i pieniądze były bez specjalnego baczenia na interes obywateli, na to, że to Rzeczpospolita Polska im płaci i siedzą na salach sądowych z łańcuchem zorganizowanym na piersi, a nie z gwiazdką unijną, czy szeregiem gwiazdek unijnych, czy sierpem i młotem, czy co tam teraz Federacja Rosyjska przyjmuje za swoje symbole. No patrząc po tego rodzaju deklaracjach, o jakich mówiłem, że założymy wszystko, na nowo będziemy sprawdzać tych, którzy są, tam chyba takie trzy grupy wśród sędziów nielubianych przez zawodowych protestujących wyróżniono w którymś z dokumentów Justicji. No tych to trzeba będzie wyrzucić, tych to trzeba będzie tam sprawdzić, a tych trzecich, no to tam powiedzmy, że oni bardzo nie naruszyli praworządności. No, krótko mówiąc, rewanżyzm, własne interesy, no, idące wespół w zespół z interesami obcych mocarstw.
To na koniec wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości. Co właściwie powinna zrobić partia rządząca, dostarczyć teraz z angielska, dostarczyć do końca efekty reformy wymiaru sprawiedliwości?
No tak naprawdę wznowić to, co zostało zatrzymane kilka lat temu, bo od kilku lat mamy administrowanie wymiarem sprawiedliwości, i jednocześnie pobłażliwość wobec tych, którzy zachowują się w taki sposób, że w większości cywilizowanych, praworządnych państw świata zakończyłoby się to, jeżeli nie zarzutami karnymi, to co najmniej zarzutami dyscyplinarnymi i po prostu wyrzuceniem ze służby sędziowskiej, bo inaczej się tego nie da określić. Najlepszy przypadek, jak działa państwo niemieckie, lubi nas czy nie lubi, raczej jest Polsce wrogie, przynajmniej ostatnimi czasy, ale potrafi działać. Ten sędzia niemiecki, który wydał orzeczenie bodajże w Berlinie, które w sprawach maseczkowych szło nie po linii rządowej, zdaje się, że został skazany prawomocnie i za chwilę być może zobaczy bramy zakładu karnego, gdzie
Samo trzeba działać.
Ja nie mówię, że tak samo trzeba działać, tylko popatrzmy, w jaki sposób poważne państwo podchodzi do... Ja potępiam akurat to, co zrobiło państwo niemieckie, bo to jest gwałcenie praworządności, bo sędzia za orzeczenie, które można było zaskarżać, można było kwestionować i tak dalej,
został
skazany, a u nas nawet postępowania dyscyplinarnego nie można wszcząć za orzeczenia. No już najzupełniej absurdalne, nie mówiąc o rzeczach wprost konstytucyjnie zakazanych, typu manifestacje polityczne, a te są na porządku dziennym. Jest kilkunastu czy kilkudziesięciu takich, którzy manifestują niemalże codziennie swoje sympatie polityczne i nic im się nie dzieje. Rozmontowano system odpowiedzialności dyscyplinarnej, w związku z tym hulaj dusza, piekła nie ma. Niestety, czy jest to wina Unii Europejskiej, nacisków Brukseli, czy kogokolwiek, no formalnie zrobiły to agendy państwa polskiego. Jeżeli mamy myśleć o reformie i poukładaniu tego na nowo, to trzeba z powrotem przywrócić odpowiedzialność za swoje działania. Każdy odpowiada za to, co robi albo czego nie robi, a powinien robić. Sędziowie nie są tutaj jakąś nadzwyczajną kastą, a przynajmniej chcieliśmy zniszczyć nadzwyczajną kastę i to poczucie wyjątkowości, a jeżeli nie będzie odpowiedzialności, także dyscyplinarnej, no to umacniamy nadzwyczajną kastę i wtedy już żaden rząd sobie nie poradzi z tymi ludźmi.
A jest tak, że tutaj wchodzimy w politykę europejską i otwiera się nowy zupełnie temat, którego dzisiaj już nie mówimy. Tak, odpowiedzialność. Każdy powinien odpowiadać za to, jakie decyzje podejmuje, zwłaszcza urzędnik państwowy, czy mówił Łukasz Piebiak, sędzia, były wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Godzina 8:01, czas na serwis informacyjny.